Zawdzięczamy Panu doskonałą wystawę o Korze i pamiętamy się z tego czasu. A ja chciałbym zacząć od pytania natury osobistej. Mianowicie, kto z Państwa słuchał w Polsce choćby raz jeden wolnej Europy w tych latach, kiedy byłem jej kierownikiem? Prosiłbym o podniesienie rąk. No, czyli mogę powiedzieć, że jestem z powrotem w rodzinie radiowej i bardzo mi jest miło, że mogę tym razem mówić z bliższej odległości, no i że możemy wzajemnie sobie patrzeć w oczy. Bo dotychczas mówiłem do Was w czterech ścianach studio na dość dużą odległość. Proszę Państwa, spotykamy się w przeddzień bardzo smutnej rocznicy, bo jak wszyscy pamiętamy, 5 lat jutro upływa od chwili, kiedy władze PRL zdalnie kierowane z Moskwy wprowadziły stan wojenny, a raczej wypowiedziały wojnę własnemu społeczeństwu. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że był to chyba jeden z najsmutniejszych dni w życiu każdego z nas. Na pewno w moim życiu mogę go zestawić jedynie z klęską wrześniową i klęską powstania warszawskiego oraz Jałtą. Ale tu się nasuwa pewna analogia. Mianowicie państwo polskie zostało zniszczone pod obuchem dwóch uderzeń ze wschodu i z zachodu w ciągu 4 tygodni. Ale nie przestało istnieć, tylko zeszło w podziemia. I to podziemne państwo polskie przetrwało 5 lat. Połączona przemoc, największa przemoc i najstraszliwszy, krwawy terror, okupiony życiem wielu milionów ludzi, nie zdołał w ciągu tych 5 lat zniszczyć Polski podziemnej, która dotrwała do końca wojny. I tu samo oglądamy dziś. W ciągu jednej doby została zniszczona legalna struktura Solidarności, ale cała potęga UB, ZOMO, milicji, cała potęga totalnego państwa okazała się bezsilna w obliczu społeczeństwa podziemnego, w obliczu Solidarności podziemnej, która dziś po 5 latach istnieje, żyje i stanowi wciąż siłę polityczną zdolną do wywierania skutecznego nacisku na władzę, o czym za chwilę będzie mowa. Muszę powiedzieć, że ja ogromnie nie lubię, jeżeli ktoś mówi, że Solidarność żyje w naszych sercach jako wielka idea, bo tak się mówi o nieboszczykach. Tymczasem, jak już powiedziałem, Solidarność żyje. 5 maja Kiszczak na zebraniu partyjnym chwalił się, że w ciągu tych blisko 5 lat zlikwidowano 1600 ugrupowań podziemnych, wykryto 1200 podziemnych drukarni, skonfiskowano 700 sztuk ekwipunku różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. I powiedział na końcu, jednakże dywersyjna działalność antysocjalistyczna jeszcze trwa. I w ten sposób nieumyślnie oddał właściwie hołd Solidarności, bo proszę mi powiedzieć, jaka inna organizacja mogłaby wytrzymać tego rodzaju ciosy i takie straty i jednak wciąż istnieć i działać. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że w dniu 13 grudnia 81 roku nie wyobrażałem sobie, żeby jakakolwiek konspiracja mogła w tym systemie trwać dłużej. I nie byłem w tym odosobniony. Opierałem się na doświadczeniach z okresu powojennego. Miałem w pamięci losy WiN-ów i innych organizacji podziemnych, które usiłowały działać w tym systemie i wiemy, że z reguły kończyło się to wykryciem przy pomocy jakichś prowokatorów. I sądziłem, że ten system policji politycznej w stylu sowieckim doprowadził metodę infiltracji do takiej perfekcji, że żadna konspiracja utrzymać się długo nie może, prędzej czy później to się kończy właśnie penetracją przez jakichś agentów czy ludzi zaszantażowanych. Czemu przypisać, że jednak Solidarność wszystko to przetrwała? Wydaje mi się wszystkim temu, że był to ruch masowy, spontaniczny, narastający od dołu, a nie z góry. Już pierwszej nocy po ogłoszeniu stanu wojennego pojawiły się pierwsze napisy na brukach i na ścianach domów, na murach domów. Pierwsze jakieś druki, bardzo nieudolnie jakoś odbijane, które do mnie dotarły tutaj, no pochodziły dosłownie z pierwszych godzin stanu wojennego. To jest jedno. Drugie. Ten ruch przybrał rozmiary masowe. To jest rzecz niesłychanie istotna. To jest różnica między ruchem podziemnym a konspiracją albo spiskiem. Kiszczak powiedział, przepraszam, że się tak często na niego powołuje, powiedział, że on potrzebuje 1,5 etatu w służbie bezpieczeństwa na jednego podejrzanego. No tymczasem według obliczeń Solidarności 7 milionów, a według obliczeń rządowych 5 milionów ludzi wstrzymało się od głosowania. Czyli zarejestrowali się imiennie jako przeciwnicy reżimu. Każdy z nich jest podejrzany. Proszę sobie pomnożyć tę liczbę przez 1,5. Okazuje się, że trzeba było połowę społeczeństwa wciągnąć do służby bezpieczeństwa. Ta masowość, no na przykład powiedzmy, mówiono mi, że w Krakowie jest wszystkiego 1000 tych konfidentów i urzędników, no a wiemy, że w samym Krakowie ilość podejrzanych jest spora. To jest drugi moment. Trzecie, to jest ruch niesłychanie zdecentralizowany. Tak zresztą, jak był zdecentralizowany nasz ruch w okresie wojennym, gdzie powiedzmy aresztowanie jednostki, czy nawet zlikwidowanie jakiejś grupy w najmniejszym stopniu nie oddziaływało na pozostałych. Aresztowanie Robeckiego było straszliwym ciosem, ale ja na swoim szczeblu w ogóle tego nie odczułem. Więc to jest niesłychanie ważna rzecz. Mianowicie żadna policja nie da sobie rady z ruchem masowym. Masowość chroni. To jest niesłychanie ważne. Masowość i rozgłos chroni. I wreszcie rzecz najważniejsza. Poparcie społeczne. Musi istnieć zaplecze ludzi, którzy pomagają. Bez tego na przykład mowy nie było, żeby można było działać w okresie Armii Krajowej. Myśmy wiedzieli, że w razie potrzeby można się zwrócić nawet do przechodnia i można zaryzykować, no właśnie to proszę o pomoc, prawda? Chińscy komuniści mają takie przysłowie, które mówi, że rzeka może sobie płynąć bez ryb, ale że ryby nie mogą istnieć i żyć bez rzeki. Ludność może żyć bez partyzantów, ale partyzanci nie mogą walczyć i działać bez ludności. Otóż jestem przekonany, że najistotniejszym jest właśnie to zaplecze i że Solidarność wówczas byłaby zagrożona, gdyby to zaplecze nagle zaczęło topnieć. Proszę Państwa, trzeba pamiętać także, jak wygląda ta struktura, bo mówimy bardzo często Solidarność. Ale właściwie słowo to stało się dwuznaczne. Z jednej strony to jest słowo symbol, które obejmuje ruch. To jest słowo, które się odnosi do całej tej społeczności podziemnej. Ale nie wolno nam zapominać, że istnieje NSZZ Solidarność, czyli struktury. Struktury w fabrykach, struktury regionalne i wreszcie to TKK, które co prawda powstało dopiero w kwietniu, a więc niejako na końcu tego spontanicznego procesu, ale niemniej jednak ona jest uwieńczeniem tej struktury. To jest niesłychanie ważne. My bardzo często mówimy słowo solidarność, nie zdając sobie sprawy z tego, że trzonem jej jest właśnie ta struktura. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że może się mylę, bo tu są ludzie, którzy są dużo lepiej zorientowani ode mnie na tej sali, ale mnie się wydaje, że jednak tak zwany drugi obiekt w przygniatającej większości to są jednak inteligencji. Natomiast właściwie zwycięstwo Solidarności wynikło z sojuszu między inteligencją i robotnikami. I to zwycięstwo przyszłości może tylko przejść wtedy, jeżeli się utrzyma ten sojusz. I dlatego tak ważne jest to istnienie struktury w fabrykach, w zakładach, struktur regionalnych i wreszcie tego centralnego ośrodka. Na górze mamy ten najwyższy krąg, gdzie do niedawna przynajmniej było chyba nie więcej jak kilkadziesiąt osób, które żyły w całkowitym ukryciu. To znaczy zmieniały swój wygląd, mieli fałszywe dokumenty, przenosili się z mieszkania do mieszkania, no tak jak to robił bujak czy, czy, czy Kulerski, czy Liciński i tak dalej. Nie sądzę, żeby było ich bardzo dużo, ale ten drugi krąg był bardzo liczny i jest bardzo liczny. To są ci ludzie, którzy prowadzą podwójne życie. Mr. Jekyll and Mr. Hyde. Ja takie podwójne życie prowadziłem w czasie wojny, kiedy z jednej strony dzięki AK miałem posadę administratora dwóch domów na Królewskiej, co było świetną pokrywką i zabezpieczało mnie przed wywiezieniem do Niemiec, ale z drugiej strony przebierałem się za kolejarza na Pradze i tam zmieniałem swoją legitymację, miałem fałszywe dokumenty i tak dalej. Otóż jest w tej chwili, mam wrażenie, bardzo liczna ta kadra, która, że tak powiem, prowadzi podwójne życie. To znaczy ma swój legalny status i prowadzi obok tego działalność nielegalną, działalność konspiracyjną. Nastąpiła pewnego rodzaju profesjonalizacja tego ruchu, który jest niesłychanie ważny. To jest wynalazek, zdaje się, Mirka Chojeckiego, że konspiratorzy muszą się sami utrzymywać ze swojej roboty. To nie znaczy, żeby opływali w dostatki, ale ci ludzie z załoga nowej, prawda, sprzedając książki, utrzymywała w ten sposób swoją działalność. Więc tu jest pewna profesjonalizacja. Trudno mi powiedzieć, jaka to może być cyfra. Może, bo ja wiem, może 70 tysięcy ludzi, ale nie orientuję się w tym dokładnie. Następny krąg to są ochotnicy. Na przykład ktoś mi opowiadał, że pewien profesor czy docent uniwersytetu zaofiarowuje z poczucia wewnętrznego obowiązku jeden dzień w tygodniu na kolportaż. Kolportuje pisma. Więc znowu, nie orientuję się, jak to jest liczne, ale wydaje mi się, że na przykład kolporterzy to musi być cała armia ludzi. Zresztą Kaufman, to korespondent New York Timesa, oceniał ich na ponad 100 tysięcy. Musi ich być bardzo dużo. Bo znam z doświadczenia prasy podziemnej w czasie wojny, że dystrybucja to jest jeden z najtrudniejszych procesów w tym wszystkim. Więc mamy już ten krąg trzeci. I wreszcie niezorganizowany element. To, co obejmujemy słowem front odmowy. I tu można cyfrę podać. To są właśnie ci, którzy zbojkotowali wybory. To są ci, którzy biorą aktywny udział we froncie odmowy. Reżim podał cyfrę 5 milionów, na pewno zaniżoną. Natomiast mam wrażenie, że Solidarność podała też liczbę zaniżoną, bo zależało jej niesłychanie na zachowaniu wiarygodności. I raczej byli zbyt ostrożni niż za mało ostrożni. Otóż, proszę Państwa, to jest ogromna liczba. Znaleźć w każdym jakimśkolwiek społeczeństwie liczbę ludzi, którzy podejmą to ryzyko, żeby władzy totalnej powiedzieć, ja jestem przeciwko tobie, i zarejestrować się imiennie, wymaga aktu odwagi. Otóż, zwłaszcza w okresie pokoju, ludzi, którzy są gotowi do ryzykowania tak wiele, nawet jeżeli to jest kwestia utraty szansy awansu, czy wyjazdu za granicę i tak dalej, jest stosunkowo zawsze niewiele. Ale w Polsce ta odważna mniejszość jest wyjątkowo liczna. Otóż, moim zdaniem, właśnie ten front odmowy jest chyba rzeczą najważniejszą, bo on się wyraża w bojkocie partii, w bojkocie PRON-u, w bojkocie związków zawodowych. I cóż widzimy? Że ta partia jest martwa. Niedawno Krzysztof Wolicki ujawnił dokument tajny biura politycznego, notabene miał z tego tytułu później duże przykrości, z którego się okazuje, że 64% członków partii podaje się za ludzi wierzących. A dzieci 86% są chrzczone. No cóż to znaczy? To jest odrzucenie tej ideologii, której ma ta partia służyć. Czyli to jest wyraźny dowód skrajnego oportunizmu. Otóż wprawdzie liczebność partii, jak wiemy, spadła o milion, prawda? Ale mnie się wydaje, że tak wygląda na papierze, a w rzeczywistości jest na pewno gorzej. Ale ci, którzy pozostali, są bierni. To nie są aktywiści, to nie są ludzie aktywni. To są ludzie, którzy niechętnie płacą składki, niechętnie przychodzą na spotkania, bo to tylko, żeby nie utracić związanych z tym przywilejów. To jest partia biurokracji w tej chwili. Biurokracji wojskowej, biurokracji bezpieczeństwa, biurokracji rządowej, biurokracji partyjnej. Tych ludzi, którzy bezpośrednio czerpią z tego systemu korzyści. Ale dopóki nie ma elementu aktywnego, przekonanego na samym dole, to znaczy w popach, w fabrykach, w zakładach, ta partia w gruncie rzeczy tam nie istnieje. Nie istnieje wśród robotników. I to jest moim zdaniem okoliczność niezmiernie ważna. O tym, że PRON nie zdał egzaminu, najlepszym dowodem są obecne próby stworzenia tak zwanej Rady Konsultacyjnej. Przecież to właśnie te funkcje miał spełniać PRON. Związki zawodowe rzekomo liczą w tej chwili 6,5 miliona ludzi, ale to są ludzie, którzy po to tam są, żeby odciąć kupon, zdyskontować swoją jakąś dywidendę i odejść. I wydaje mi się, że ten właśnie bojkot jest może najważniejszą metodą i najskuteczniejszym środkiem nacisku wobec grupy rządzącej. Proszę Państwa, jaki jest bilans tych 5 lat? Mnie się wydaje osobiście, że ten bilans jest daleko bardziej efektowny z perspektywy Waszyngtonu, aniżeli wtedy, kiedy jest oglądany na miejscu. Wszystkim moim, jak już powiedziałem na wstępie, sam fakt przetrwania w tych rozmiarach przez 5 lat jest już wielkim osiągnięciem, bo nie ma to żadnego precedensu w orbicie sowieckiej. Po drugie, Solidarność nie dopuściła do cofnięcia wskazówek zegara do czasów stalinowskich, bo takie zamiary były i w tym kierunku szedł nacisk sowiecki. Nie doszło do tego nie dlatego, żeby Jaruzelski był człowiekiem liberalnym czy bardziej humanitarnym, tylko dlatego, że jako generał ocenia wewnętrzny stosunek sił i wie doskonale, że nie może cofnąć wskazówek zegara bez pomocy z zewnątrz. A ta pomoc z zewnątrz jest zbyt kosztowna politycznie dla sojusznika, żeby mu się to opłacało. I temu oporowi świadomemu zawdzięczamy to, że nie doszło do cofnięcia wskazówek zegara. Solidarność jest pierwszą linią obrony Kościoła, bo Czerwony ma zbyt mało sił, żeby móc prowadzić wojnę na dwa fronty równocześnie. Rzecz, która nie zawsze jest doceniana. Proszę Państwa, zapomina się zupełnie o aspekcie międzynarodowym. Dzień 13 grudnia 1981 roku to był pogrzeb międzynarodowego ruchu komunistycznego. Od tego czasu datuje się upadek dwóch największych partii komunistycznych Europy Zachodniej, Włoch i Francji. Jeśli chodzi o Francję, wydaje mi się, że ta data ma znaczenie wręcz przełomowe. To jest dzień, w którym Związek Radziecki ostatecznie stracił swoją legitymację państwa, które ma prawo występować w obronie świata pracy, w obronie robotników, czy reprezentować robotników. To jest dzień, w którym marksizm-leninizm właściwie został pogrzebany jako idea, która jest zdolna do mobilizowania mas i przyciągania ich. Stała się rzeczą martwą. Proszę Państwa, mam wrażenie, że może najważniejszym osiągnięciem jest to, że w końcu po tych 5 latach ta grupa rządząca zrozumiała, że nie da się tego ruchu zlikwidować metodami policyjnymi, represjami i że trzeba sięgnąć po środki polityczne. Amnestia niewątpliwie miała różne motywy. Niewątpliwie motywem była chęć odzyskania pozycji międzynarodowej z czasów Gierka czy Gomułki. Niewątpliwie miała na celu zniesienie sankcji i odblokowanie kredytów. Ale w moim przekonaniu jednym z motywów była także nadzieja na erozję ruchu podziemnego, jego osłabienie i polaryzację. Czy to się udało? Proszę Państwa, Solidarność w chwili amnestii, którą była chyba zaskoczona, stanęła wobec zupełnie nowej sytuacji. Amnestia została odczytana mylnie jako zapowiedź dialogu. I mam wrażenie, że utworzenie tej Rady Solidarności było gestem w tym kierunku, że to będzie ten partner, który będzie mógł prowadzić otwarty, jawny dialog. Słusznie zupełnie Solidarność w tym szerokim znaczeniu tego słowa uznała, że moment należy wykorzystać dla stwarzania faktów dokonanych. Celem Solidarności nie jest trwanie w podziemiu. Celem Solidarności jest wywalczenie sobie działania nad ziemią. Działania niezależnego, które byłoby w jakimś stopniu albo uznawane, albo co najmniej tolerowane. I moim zdaniem słusznie, i to była chyba opinia jednomyślna, że trzeba stwarzać fakty dokonane i że potrzebny jest zarówno ruch nadziemny, jak i utrzymanie podziemia. ale działano pośpiesznie. Amnestia nastąpiła 11 września. 29 września powołano tymczasową Radę Solidarności składającą się z 7 członków, dawnych członków TKK, czyli tych, którzy byli aresztowani i wypuszczeni. O ile się orientuję, były dwie koncepcje. Jedna była koncepcja Wałęsy, który chciał, żeby to była rada złożona z ekspertów, bo to miało być to ciało, które prowadziłoby właśnie jakiś dialog z pozycji znajomości rzeczy, fachowości i tak dalej. Natomiast, o ile jestem dobrze poinformowany, Bujak szedł właśnie w tym kierunku, żeby to była no, jakaś struktura nadziemna, która jest kontynuowaniem Solidarności. Jest eksperymentem niejako. Skończyło się na kompromisie, bo wydaje mi się, że słusznie zupełnie Wałęsie zależało przede wszystkim na tym, żeby uniknąć rozłamu. I słusznie. Najważniejszą rzeczą było utrzymanie właśnie Solidarności, utrzymanie jedności. Niemniej jednak, jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj zadziałano bardzo szybko. Wiemy, pamiętamy tę konferencję prasową, w której wziął udział, ujawniając się, Kulerski i Lityński, i powstała ta regionalna rada, czy też to się nazywało w tym wypadku, zdaje się, Regionalny Komitet Solidarności, o ile się nie mylę. I tutaj wyzwolono nagle żywiołowy proces ujawniania się, niekontrolowany, który ogarnął właściwie większość rejonów i który wywołał zamieszanie. Wujec nazwał to trzęsieniem ziemi, bo co innego jest uznać zasadę stwarzania faktów dokonanych i stworzenia pewnej działalności nadziemnej i kontynuowanie podziemia, ale co innego jest wypracować rozgraniczenie tego, jakąś podział zadań. I tego niestety nie zrobiono w pośpiechu, w tej pewnej euforii, jaka powstała po amnestii. Stąd wyłoniły się nagle trzy struktury. Z jednej strony Wałęsa, który nie wszedł do Rady Solidarności i krąg jego doradców, czyli przewodniczący. Druga, Rada Solidarności i wszystkie te ujawnione komitety albo rady regionalne i nawet międzyzakładowe. I wreszcie trzecie, TKK, które nadal istnieje, tylko już z zachowaniem anonimowości i struktury podziemne. Otóż przy tego rodzaju trzech, że tak powiem, pionach naturalnie istnieje źródło frykcji, źródło tarć i nawet konfliktów. Na razie przybrało to formę dyskusji, często ostrej. Ja jestem regularnym czytelnikiem tygodnika Mazowsze. Inne pisma dochodzą do mnie z większymi opóźnieniami, które jest wiernym odbiciem tego, co się dzieje. To jest rzecz zdrowa. Nie należy się przejmować tym, że w tej chwili przechodzi się ten okres pewnego dostosowania, prawda? Oczywiście zarysowały się różne tendencje w tym świecie podziemnym, które świetnie scharakteryzował Jacek Kuroń w swoim artykule Nie tracić tej szansy, gdzie rozróżnił wyraźnie między tymi elementami, które, nie wyrzekając się celów dalekich, uważają, że trzeba również jednocześnie, można mobilizować społeczeństwo tylko wtedy, jeżeli stawia mu się także cele doraźne, osiągalne tu i teraz. Prawda? To są ci najbardziej pragmatyczni działacze. Z drugiej strony, na przeciwległym biegunie, są ci, którzy uważają, wolność, niepodległość, demokracja, a reszta nas nie obchodzi, my się wyłączamy. Wszystko jest manewrem, wszystko jest nieważne. My dążymy do niepodległości, prawda? No, ale to się niestety kończy werbalizmem, bo jednak mimo wszystko od tego celu jest długa i daleka droga i możemy do niej tylko dążyć etapami, robiąc krok naprzód tam, gdzie się tylko da, z tym, że ten krok naprzód powinien być punktem wyjścia, punktem startu do skoku następnego, do skoku dalszego. Nie wiem, nie orientuję się, bo trudno jest z tak wielkiej odległości orientować się w jednej bardzo zasadniczej rzeczy. My mówimy o tym świecie, społeczeństwie podziemnym, gdzie, jak powiadam, jest ten drugi obieg, który właściwie nie jest moim zdaniem tą sprawą objęty, bo on będzie dalej funkcjonował w podziemiu, a więc wydawnictwa, a więc prasa podziemna, a więc wideo, kasety, a więc radio, które zresztą działa i ciągle występuje już po amnestii w kilku punktach. prawda? To nie będzie w ogóle tym dotknięte, prawda? Ale poza tym światem jest reszta społeczeństwa. I ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ten krąg, do którego dociera prasa podziemna, który jest w to wszystko wciągnięty, jak on się ma w stosunku do reszty społeczeństwa, do którego ta prasa może najwyżej docierać poprzez radiostacje zagraniczne, a właściwie ściśle mówiąc tylko przez Wolną Europę, może w mniejszym stopniu BBC, gdzie to wszystko jest powtarzane, przytaczane. Ja nie wiem, czy to społeczeństwo jest w jakimś stopniu izolowane, oddalone od tego trzonu, czy nie. Jak to się miewa? Jest ono zmęczone. Jest zmęczone impasem. I na pewno życzy sobie wyjścia z tego impasu. Życzy sobie jakiejś perspektywy, choćby na najbliższą metę. W każdym razie ten punkt, to utworzenie Rady Solidarności wywołało nieprawdopodobnie gwałtowną reakcję Moskwy, Pragi Czeskiej i Berlina Wschodniego. Rozmawiałem z byłym senatorem Clarkiem w godzinę po jego wyjściu z ambasady Niemiec Wschodnich w Waszyngtonie. Który był bardzo podniecony. Powiedział, proszę pana, tam w ogóle nie chcą o niczym innym mówić, tylko wymyślają na Jaruzelskiego, że z powrotem otworzył puszkę Pandory, że to jest ponowna destabilizacja najważniejszego państwa Paktu Warszawskiego i że my tego nie możemy tolerować. I tego samego rodzaju akcenty były w prasie moskiewskiej i czeskiej i rzecz ciekawa, nie były powtórzone przez polskie środki masowego przekazu. Otóż wydaje mi się, że ogłoszenie, powstanie tej rady w tej formie wywołało jak gdyby pewne cofnięcie się ze strony reżimu. Do tego momentu ten projekt Rady Konsultacyjnej był, wydaje mi się, traktowany przez grupę rządzącą w sposób dość poważny. Sądząc z tego, że proponowano na przykład Geremkowi przystąpienie do tej rady, czy wielu innym tego typu ludziom. W tym momencie nastąpił zwrot. Ja wiem, że w rozmowach z Amerykanami był poruszana możliwość eksperymentowania z pluralizmem zawodowym, o ile da się to utrzymać na szczeblu fabryk i zakładów. Pod warunkiem, że nie będzie tendencji do powstawania struktur centralnych, struktur międzyzakładowych. Momentalnie się z tego wycofano. Mnie się wydaje, że ten reżim padł ofiarą własnej propagandy, która mówiła mu, że to już jest skończone, to jest słabe, my sobie możemy pozwolić na wiele rzeczy, bo oni już nie są zagrożeniem. I że ten pokaz nagły, prawda, tej żywotności, prężności, tego ruchu zaskoczył. Ale według opinii czynnika absolutnie niezależnego z ubiegłego tygodnia jest w tej chwili 13 więźniów politycznych. To jest piątka czy siódemka krakowska, dwóch świadków Jachowy, jakiś ubek, który przemycał wiadomości do Stoczni Gdańskiej i jeszcze kilka osób. W każdym razie w sumie 13, co do których powiedzmy komitet pomocy więźniom nie ma wątpliwości, że są przestępcami politycznymi. Bo są tacy, co do których nie ma pewności, czy oni są rzeczywiście politycznymi, czy jednak mimo wszystko jest jakiś jegomość, który siedzi za to, że został doniesiony przez aktywistę Solidarności, który go zadenuncjował, zgłaszając się po amnestię. Który powiedział, że podpala wycieraczki działaczom partyjnym i gdzieś tam podlewa ich drzwi jakimś niepachnącym płynem. I bardzo to zostało poważnie potraktowane jako akt terroru. Więc jednak faktem jest, że nie było interwencji milicji w czasie zebrania w Gdańsku, w czasie konferencji prasowej w Warszawie, w czasie różnych zebrań, które były zapowiadane. I jak dotychczas istnieje to, co określiłbym jako gniewna, nawet nienawistna tolerancja. Tylko pytanie, jak to długo będzie trwało. I tutaj dochodzimy do momentu najważniejszego, bo moim zdaniem klucz do sytuacji jest tutaj w Waszyngtonie. Bardzo, moim zdaniem to, że oni dzisiaj nie zamykają, to dlatego, że wiedzą, że jeśli zamkną jednego znanego człowieka, skończy się cała nadzieja na to, że ta amnestia będzie miała jakiś wpływ na ich pozycję międzynarodową. I tu przechodzę do właściwego tematu, którego jednak nie można rozpatrywać w oderwaniu od tego, co się w Polsce dzieje. Mianowicie mam na myśli politykę amerykańską. Otóż bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego ta polityka szła dokładnie po linii postulatów Kongresu Polonii i chyba i społeczeństwa. Mianowicie wprowadzić dotkliwe sankcje, z tym, że pamiętam, jak udzielałem jakiegoś wywiadu na telewizji przed Białym Domem, gdzie kazano mi stanąć, żeby go widać było z tyłu, i mówiłem, że wszystkie sankcje muszą być skierowane przeciwko właściwemu sprawcy, to jest przeciwko Rosji. Główne uderzenie musi być tam skierowane. Ogromnie dużo w tym momencie zawdzięczamy człowiekowi, który tu mieszka, profesorowi Pipesowi, bo ja to z bliska bardzo widziałem, byłem jego konsultantem. To był moment, kiedy odszedł dyrektor Rady Bezpieczeństwa, Richard Allen, i kiedy prezydent potrzebował, chciał mieć pod ręką eksperta do spraw polskich, i Pipes miał bezpośredni dostęp do prezydenta. I prezydent chciał dokładnie iść po tej linii. Główne uderzenie na Rosję. Uniemożliwili to alianci. Okazało się, że w systemie demokratycznym wzgląd na głosy wyborcze, zatrudnienie i zysk będzie miał zawsze pierwszeństwo nad rozważaniami strategicznymi, nawet najważniejszymi. Jednakże wprowadzenie sankcji elastycznych, i podkreślam to słowo, to znaczy zapowiedzią ich znoszenia w odpowiedzi na zmiany w Polsce w kierunku właściwym, moim zdaniem zagrały. Ja mam wrażenie, że, bo widziałem to z bliska, jak to wygląda, że nie byłoby drugiej podróży papieża, nie byłoby trzech kolejnych amnestii, gdyby nie było nadziei w Białym Domu w Warszawie, że za każdym razem oni coś uzyskają. Jednakże mimo wszystko fakt, że przed tą pierwszą wielką amnestią, która była 22 lipca 1983, ponad blisko 3000 ludzi siedziało, bo jeszcze byli internowani. Z Wałęsą razem. Ta cyfra została zredukowana, ale przed drugą amnestią, mówię o tych ważniejszych, ponad 600 osób było, i wtedy zredukowane to zostało do 19, z tym, że 9 tych ważniejszych zostało bardzo szybko z powrotem zamkniętych, i więzienia wypełniły się aresztowaniami ludzi schwytanych w podziemiu. I urosła ta cyfra do ponad 300. W tej chwili, jeżeli wierzyć temu czynnikowi niezależnemu, który jest w tej pozycji, że może wierzyć, no to jednak na razie jest ich 13. I tak o 13 za dużo i trzeba o nich walczyć. Ale w każdym razie to coś jest. Otóż polityka amerykańska była konsekwentna, dopóki nie wyłoniła się perspektywa rozmów na szczycie z Gorbaczowem. I wtedy nastąpił punkt zwrotny, kiedy po cichu, ukradkiem, w momencie najbardziej nieodpowiednim, zniesione zostały wszystkie sankcje wprowadzone przeciwko ZSRR po inwazji Afganistanu i po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Polityka amerykańska przestała być konsekwentna, bo nie jest konsekwentną rzeczą, żeby płynęły olbrzymie kredyty do Niemiec wschodnich, zachodnie, ogromne. Pompuje się tam w ubiegłym roku 2,5 miliarda dolarów. Pompuje się z powrotem kredyty do Związku Sowieckiego, pompuje się kredyty do właściwie prawie wszystkich tych krajów, nie wyłączając Bułgarii, a wobec Polski stosuje się blokadę. Podczas kiedy wiadomo, że to jest reżim namiestniczy, że to nie jest kraj niepodległy, więc to było pierwsze odstępstwo. Druga rzecz, domagaliśmy się, żeby sprawa Polski była poruszona w czasie spotkania w Genewie. Byłem sam obecny przy rozmowie Mazeckiego z panią Rosanne Ridgway, która nam uroczyście przyrzekła, że tak będzie. I tą samą obietnicę uzyskaliśmy z Białego Domu. A jednak nie została poruszona. Mimo że Schulz rozmawiał przez cały dzień z Szefrenadze i mógł to poruszyć. To są rzeczy, które zaczęły nas niepokoić. Tymczasem już na wiosnę rząd, niewątpliwie zdając sobie sprawę z tego, że zbliża się katastrofa gospodarcza, której sygnałów na razie nie odczuwa się, jeżeli chodzi o poziom życia, jeszcze nie, zaczął wysyłać pod adresem Waszyngtonu różnego rodzaju sygnały, że czas jest nawiązać rozmowy, że jest czas na jakieś qui pro quo. I wówczas to wysłano do Warszawy, niby to jako wizytą prywatną, byłego ambasadora Stössla, który akurat przedwczoraj widać umarł, bardzo wytrawnego dyplomatę o bardzo wysokiej randze, mówiącego po polsku, jego córka wyszła za Polaka i mieszka w Polsce, który miał czterogodzinną rozmowę z Jaruzelskim i czterogodzinną, nie wiem, czy to była rozmowa, bo to zdaje się był monolog, i taką samą z Czyrkiem, gdzie wyraźnie dano mu do zrozumienia, że... Słucham? Czyrkiem.
Z której strony monolog?
O, z tamtej strony monolog. Także ja nie wiem, czy on dużo w ogóle zdań mógł wtrącić. Ale w każdym razie dano mu do zrozumienia, że jest możliwość pełnej amnestii. Że to jest możliwe, że to jest decyzja polityczna, a nie decyzja o charakterze prawnym. Że dawano do zrozumienia, że nawet możliwe jest jakieś inne ustępstwa i tak dalej. I po tej rozmowie ze Stößlem nastąpiły pewne gesty, pewne minimalne ustępstwa, jako pewne sygnały, no bo ja wiem, gotowości do rozmów. Oczywiście nie trzeba, proszę Państwa, broń Boże, przypuszczać, ale ja do tego później dojdę. Kwestia motywów. Otóż nie nastąpił żadny dalszy ciąg po tej wizycie Stößla. Chargé d'affaires amerykański przyjechał po instrukcję w maju i nie dostał się w ogóle do Schulza. Wrócił z pustymi rękami, bez żadnych instrukcji. Co ma robić? Jak ma odpowiadać na to wszystko? I wtedy zaczęliśmy się niepokoić, że tu jest jakiś dziwny brak zainteresowania. Jest coś bardzo dziwnego. Może być odpowiedź negatywna, pozytywna, ale musi być koncepcja. Tymczasem przestaliśmy widzieć jakąkolwiek konsekwencję i koncepcję w polityce amerykańskiej. W czerwcu przez pośrednika był zaproponowany jakiś program złożony z 6 punktów, w którym właśnie między innymi była mowa o, wiem tylko o trzech, znaczy inne, bo innych zapomniałem, ale jednym z nich była amnestia, drugim była eksperymenty w zakresie pluralizmu związkowego, eksperymenty i trzecia wymiana ambasadorów. To były na pewno te 3 punkty. I to znowu się nie doczekało żadnej odpowiedzi. Prawda? Otóż w końcu zdaje mi się, że jeżeli moje informacje są ścisłe, a może nie są, że głównie pod wpływem Kiszczaka postanowiono ogłosić amnestię z różnych względów, które już wymieniłem, w przekonaniu, że to pociągnie za sobą jakiś szybki respons ze strony Waszyngtonu. Proszę Państwa, amnestia ogłoszona była 11 września. 22 września Wałęsa wystosował list do prezydenta Reagana, w którym bynajmniej nie domagał się po prostu zniesienia sankcji, tylko proponował w sposób bardzo zręczny i ogólnikowy politykę dwufazową. Zniesienie sankcji i równocześnie uzależnienie kredytów od ściśle określonych warunków politycznych i gospodarczych. Jako i przede wszystkim uzależnienie tych kredytów, czy to z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Banku Światowego, od dalszego postępu dialogu w Polsce i utrzymania się obecnego kursu. Podobny list wysłał do Kirklanda, mówiąc, że tego rodzaju posunięcia może najlepiej by przyczyniły się do tego, żeby rzeczy odwracalne stały się bardziej trwałe. Wiem, że wkrótce potem nastąpiło znane Państwu oświadczenie tak zwanej dziewiątki z Wałęsą razem, które ogłoszone było w Tygodniku Powszechnym, gdzie powtórzone było właściwie to samo mniej więcej. Oczywiście można się zapytać właściwie, jak to się dzieje, że istnieje zbieżność postulatów Kongresu Polonii, postulatów środowiska w kraju z Wałęsą na czele i postulatów reżimu, który też się domaga zniesienia sankcji. Na ten temat jest dużo nieporozumień, które wydaje mi się pochodzą stąd, że ludzie nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Inne są zupełnie motywy Wałęsy, inne są motywy Jaruzelskiego. Motywem Wałęsy jest, po pierwsze, że te sankcje, które pozostały, to znaczy zawieszenie klauzuli największego uprzywilejowania i formalne zamrożenie kredytów gwarantowanych przez państwo, nie mają żadnego znaczenia poza symbolicznym. Bo przywrócenie tej klauzuli nie przywróci Polsce rynku amerykańskiego z dnia na dzień, a po drugie ten rynek amerykański nie był nigdy poważnym źródłem waluty twardej. Po drugie, odmrożenie formalne kredytów bynajmniej nie oznacza, że one popłyną następnego dnia. Przy obecnych tendencjach budżetowych nie ma mowy o tym, żeby były kredyty gwarantowane przez państwo. Mowy o tym nie ma. Kongres się na to nigdy w życiu by nie zgodził. Czyli w momencie zależało na tym, żeby odebrać reżimowi bardzo ważny argument propagandowy, uniemożliwić kampanię, która usiłuje przesunąć na Stany Zjednoczone odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację gospodarczą i ewentualnie za katastrofę gospodarczą. To był moment pierwszy. Drugi moment. Chodziło o odebranie reżimowi argumentu, na którym mu bardzo zależało. Zniesienie sankcji to jest zmiana polityki amerykańskiej. To jest akceptacja reżimu i jego stosunku do Solidarności. Z chwilą, kiedy inicjatywa wychodzi z samej Solidarności, ten argument wyląduje z rąk. Stąd ta niesłychana wściekłość w odpowiedzi na ten oświadczenie 9, które w gruncie rzeczy wydawałoby się szłoby reżimowi na rękę. Nie szło na rękę. Oni chcieli, żeby to było ustępstwo dla nich, a nie ustępstwo na rzecz społeczeństwa. Trzeci wzgląd niesłychanie ważny to jest to, żeby jeżeli zniesienie sankcji następuje wkrótce po amnestii, to społeczeństwo wiąże sobie jedno z drugim. Jeżeli z tym się zwleka, to można przypuszczać, że ten reżim prędzej czy później zrobi znowu jakieś posunięcia, które będą wymierzone przeciwko społeczeństwu i wówczas cofnięcie sankcji będzie wyglądało na albo zamykanie oczu, albo na podżyrowanie tego rodzaju posunięć. Ale najważniejszym problemem to była troska o społeczeństwo i jego przyszłość. Nie wiem, kto z Państwa czytuje te artykuły o zbliżającej się i katastrofie gospodarczej, i ekologicznej. Ja to rozwinąłem w moim artykule we wrześniowej Kulturze, ale ja nigdy w życiu nie przeżywałem takiego niepokoju o losy mojego narodu, jak w chwili obecnej. Dlatego, że w tej chwili to zagrożenie ekologiczne według ocen amerykańskich, na podstawie satelitarnych zdjęć, największe nagromadzenie tych dymów trujących unosi się nad Polską. To jest rzecz stwierdzona na podstawie rozpoznania satelitarnego. Jest zatrucie gleby, zatrucie powietrza, zatrucie wód. Jest kurczące się zapasy wody, bo rozbudowano przemysł ponad istniejące zasoby. Kurczenie się zapasu wody grozi nam suszą na miarę afrykańską. I to już u końca tego stulecia. Pogarszający się stan zdrowia. Polska jest drugim krajem w Europie o największym śmiertelności niemowląt. Śmiertelność z roku na rok wyrasta. O 15 tysięcy, to zdawałoby się jest niewiele, ale specjaliści mówią, że to są dopiero pierwsze jaskółki. Niezwykła ilość dzieci niedorozwiniętych na Śląsku na skutek zatrucia ołowiem. Prawda? Zniszczenie Krakowa, zniszczenie Warszawy. 26 rejonów kraju już w tej chwili jest do tego stopnia zatrutych, że otoczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jest olbrzymi wzrost zachorowań na raka, zachorowań przewodów trawiennych, tych wszystkich organów ludzkich, które najłatwiej podlegają temu zatruciu. Druga rzecz to jest, Polska się cofa gospodarczo. Na skutek tego zbrodniczego zadłużenia nie jest w stanie sprowadzać i płacić eksportem za te elementy, które są niezbędne dla utrzymania w ruchu maszyny gospodarczej. Potencjał produkcyjny się kurczy. Nie ma tygodnia bez zamykania jakiejś fabryki, dlatego że brakuje 300 dolarów na kupno jakiejś drobnej części. Prawda? Otóż Polska się cofa, nie tylko w porównaniu z Zachodem, cofa się w porównaniu ze swoimi sąsiadami, a zwłaszcza z Niemcami Wschodnimi, które korzystają z olbrzymich przywilejów kredytowych i gospodarczych. Otóż w tym, co powiedział Wałęsa, była przede wszystkim głęboka troska o dobro społeczeństwa, na skutek, które jest zagrożone na skutek niezamienionych przez to społeczeństwo i wad systemu, i przede wszystkim nieudolnej ekipy rządzącej. Natomiast troską Jaruzelskiego i ekipy jest tylko jedno. Obawa przed utratą władzy lub osłabieniem własnej pozycji w wypadku właśnie tej katastrofy gospodarczej. Wystarczy jeden rok nieurodzaju, Polska będzie musiała sprowadzać ogromne ilości zboża, bo będzie najzwyczajniej w świecie musiała wyrzynać całe swoje bydło, bo nie będzie paszy dla niej. Otóż oni się kierują tylko i wyłącznie interesem własnym. Ale kierując się interesem własnym, są zmuszeni do wyboru mniejszego zła. I to stwarza szansę całą. Proszę Państwa, faktem jest, że sekretarz stanu Schulz tak był zajęty sprawą Danilewa, że dopiero pod naciskiem swoich pomocników zdecydował się zwołać konferencję w sprawie Polski swoich najbliższych współpracowników na sobotę 27 września z zastrzeżeniem, że może trwać tylko pół godziny. I w ciągu tej pół godziny zdecydowano tylko jedno, żeby wszcząć dialog z rządem PRL. I nic więcej. Następna taka konferencja miała się odbyć w styczniu, a teraz już mówi się o lutym. Otóż Polska została w ten sposób zdjęta z porządku dziennego polityki amerykańskiej. Na skutek braku zainteresowania nie wszystkich, bo te szczeble niższe są nam na jak najbardziej życzliwe i rozumieją problem, rozumieją sytuację. To jest raczej problem czynników najwyższych, które są tak zajęte sprawami, najpierw Danilewa, później Rejkawiku, później tego problemu, tamtego, a obecnie kryzysem irańskim, że nie mogą, nie mają w ogóle możliwości skupienia swojej uwagi na tym, żeby wykształcić jakąś koncepcję, jak należy prowadzić politykę wobec Polski. W każdym razie, jedynym dalszym ciągiem była wizyta pani, rozmowa pani Ridgway, która jest podsekretarzem stanu do spraw Europy w Wiedniu z wiceministrem spraw zagranicznych Kinastem. I pewne drobne ustępstwa, które się wyraziły, powiedzmy, w tym, że przede wszystkim, że do tego rodzaju rozmowy doszło, w cofnięciu cofnięcie zakazu towarów niestrategicznych, technologii niestrategicznej, co nie ma żadnego znaczenia, bo w tej chwili rząd nie ma waluty na to, żeby kupować książki fachowe, prawda? I tak dalej. I dalszym ciągiem tego dialogu był wyjazd pana Toma Simonsa, który wrócił w poniedziałek z Warszawy i rozmawiał tam z Czyrkiem. Ma po tym nastąpić wizyta Whiteheada, który jest drugą osobą po Schulzu, gdzieś w lutym, i Czyrek ma być tu. Otóż, proszę Państwa, gdyby to była kwarantanna, obmyślona, celowa, świadoma, która ma na celu upewnienie się, że amnestia nie zostanie odwrócona, to należałoby temu przyklasnąć. Ale jeżeli się pytamy, jaki jest kalendarz, w jakich okolicznościach jesteście gotowi zrobić jakieś posunięcia dotyczące tych dwóch rzeczy. Uzależnienia kredytów od konkretnych warunków i drugie, zniesienia tych symbolicznych sankcji, to nie dostajemy na to odpowiedzi, ani na jedno, ani na drugie. I podejrzewam, że to nie jest polityka zamierzona. I wydaje mi się, że w tym jest pewne niebezpieczeństwo. To jest reżim totalny, to jest reżim, którego nie zmienimy z królika, z leoparda nie zrobimy królika, który prędzej czy później zacznie stosować jakąś nową technikę walki z podziemiem. W tej chwili na przykład takim incydentem jest cofnięcie wizy senatorowi Kennedy'emu. Jestem przekonany, że Jaruzelski nie zdaje sobie sprawy z tego, że cofnięcie wizy senatorowi samej czołówki, który był kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, nastawia Kongres Amerykański w sposób wyraźnie negatywny do jakichkolwiek w ogóle posunięć wobec PRL. Oczywiście w pewnym sensie i to bardzo może łatwo wywołać łańcuchową reakcję, która doprowadzi z powrotem stan impasu, wprowadzi sytuację patową. W moim głębokim przekonaniu to nie leży w interesie opozycji, nie leży w interesie Solidarności, nie leży w interesie społeczeństwa. Istnieje w Partii Republikańskiej pewien ruch, pewna szkoła myślenia, która na szczęście może wywoływać wpływ paraliżujący, ale jeszcze nie dominuje, która uważa, im gorzej w Polsce, tym lepiej. I należy utrzymać sankcje, bo to właśnie może doprowadzić do jakichś rozruchów w Polsce, za które cenę polityczną zapłaci Rosja. Im więcej jest kłopotu dla Rosji, tym dla nas lepiej. To straty polityczne Rosji są zyskiem politycznym dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to strategia bardzo krótkowzroczna, bo gdyby co nie daj Boże doszło w Polsce do katastrofy i jej krwawego stłumienia, w ślad za tym przyszłoby przywrócenie tej monolitycznej struktury, narzucenie całej Europie Wschodniej, jaka istniała przed rokiem 56. Ale w każdym razie te elementy są. I mają swój duży wpływ. To są elementy, które wychodzą z założenia, im gorzej, tym lepiej. My tego rodzaju zasady stosować wobec własnego kraju nie możemy. Bo, jak powiedział Urban, oni się wyżywią. Rząd się zawsze wyżywi, ale społeczeństwo zapłaci okrutną cenę. My musimy się troszczyć o dwie rzeczy. Musimy się troszczyć o zachowanie naszej identyczności, naszej tożsamości, naszej wspólnoty duchowej. I na tym polu odgrywamy, spełniamy, mamy same sukcesy. Bo Solidarność to była rewolucja świadomości społecznej, która stała się czymś nieodwracalnym. Ale równocześnie musimy się jednak troszczyć o zachowanie tej substancji, czy podstawy materialnej. Bo cóż nam przyjdzie z tego, że zachowamy nietknięte naszą świadomość, naszą wspólnotę duchową, jeżeli jednocześnie utracimy te podstawy materialne, które są niezbędne dla rozwijania wartości duchowych narodu i dla jego przetrwania. Trzeba się troszczyć o jedno i o drugie. Trzeba się troszczyć o zachowanie zarówno bazy materialnej, jak też o zachowanie wspólnoty duchowej. Jedno i drugie. Nie można wyłączać ani jednego, ani drugiego. Proszę Państwa, od czasu listu Wałęsy i oświadczenia upłynęło już bardzo dużo czasu. Nic nie nastąpiło i sam brak tej reakcji jest niewątpliwie czymś, co osłabia pozycję tych, którzy o to prosili. Ale jakież są perspektywy na przyszłość? Otóż stało się jasne, że ten rząd w tej fazie nie chce iść na żaden dialog z Solidarnością i na żaden dialog poważny ze społeczeństwem. Bo ta rada konsultacyjna, która parę dni temu powstała, jest czysto fasadowa. Obecność w niej takich ludzi jak Kulejon się nazywa, ten i Kułaj, Zawada i Sienkiewicz jest prowokacyjna. Bo to są, wiecie przecież, kim są ci ludzie, prawda? Dwaj z nich się skompromitowali występując na telewizji po wypuszczeniu na wolność, a trzeci był wtyczką UB, który został wylany z Solidarności jeszcze przed tym dniem 13. Więc jedno jest możliwe do osiągnięcia na tym etapie. Mianowicie gniewne tolerowanie tego ruchu. Tak jak był tolerowany, powiedzmy, KOR, którego nie zlikwidowano tylko dla jednego powodu. Bo Gierek liczył na to, że, a raczej bał się tego, że zlikwidowanie tego oznaczyć, to będzie przerwanie dopływu kredytów zachodnich. To był jedyny motyw, bo zlikwidowanie niewielkiej grupy ludzi, ujawnionych w gruncie rzeczy, było kwestią jednego posunięcia, prawda? I teraz, jeżeli ten rząd będzie miał coś do stracenia lub do zyskania w swoim postępowaniu wobec Zachodu, tak długo, moim zdaniem, ta tolerancja może trwać i ona już sama przez się jest ogromnym osiągnięciem. Już sam ten fakt, że powiedzmy Jacek Kuroń czy Gieremek publikują otwarcie w piśmie nielegalnym, w Mazowszu przypuśćmy, i nie są aresztowani, jest już wielkim osiągnięciem. Być może kiedyś w przyszłości pogarszająca się sytuacja zmusi także i do dialogu formalnego, ale trzeba iść powolnymi krokami. Jeżeli uda się ten stan rzeczy utrwalić, jeżeli nie będzie ponownego masowego zamykania, jeżeli nie zgarną tych 240 ludzi, którzy stanowią najbardziej oddaną kadrę i którzy się ujawnili, jeśli oni będą dalej działali, to już będzie niesłychanie wielkie osiągnięcie. Ale tego się nie da osiągnąć bez bardziej aktywnej polityki amerykańskiej. Bo polityka amerykańska rzutuje na politykę zachodniej Europy. Bardzo silnie. Proszę Państwa, jak widzimy przyszłość? Szczerze mówiąc, jeżeli by używać tylko, powiedzmy, chłodnych obliczeń, rysuje się czarno. Jeżeli by wierzyć tym wszystkim ekspertom, partyjnym i niepartyjnym, to czeka nas kataklizm u schyłku tego stulecia, czyli jeszcze za kilkanaście lat. Ale ja, proszę Państwa, jedną naukę wyciągnąłem ze swojego dość długiego życia. Nie ma sytuacji beznadziejnych. Wydawało nam się, że wszystko, że koniec po Jałcie, kiedy musieliśmy tu zostać. Okazało się, że nie. Kiedy w tej mojej książce znajdziecie ten dzień inauguracji, który miał miejsce 3 maja 1952 roku, kiedy nad Polską rozpościerała się ciemna noc stalinowska, zdawałoby się bez świtu, bez promyka nadziei. Horyzont był ciemny. Zdawałoby się, że to będzie noc bez końca. Nikt z nas nie mógł wtedy przewidzieć, że tylko 4 lata dzielą nas od polskiego października i że kiedykolwiek dożyjemy takiej sceny, że świat będzie oglądał polskiego papieża na środku Placu Zwycięstwa, tak nazwanego przez komunistów, który stał się w gruncie rzeczy placem i miejscem ich klęski. Proszę Państwa, ja osobiście pokładam przede wszystkim nadzieję w tym społeczeństwie. nie ulega dla mnie wątpliwości, to wynika z całego mojego doświadczenia, że to jest naprawdę wielki naród. Przypomina mi się, jak Bór Komorowski po powstaniu spotkał się z ofertą, żeby wydał rozkaz zaniechania walk z Niemcami i za to jakieś tam koncesje. Odrzucił to. Adiutant Goebbelsa, Otto von Owen, opisuje w pamiętnikach, jak on tę wiadomość przyniósł Goebbelsowi. I zanotował taki wykrzyknik największego wroga Polski, który chciał ją skazać na śmierć. Co za naród! Polska przez całe swoje dzieje, coraz to okupowana, podzielona, rozdarta, jej granice obalone, życie narodowe zdławione, a jednak duch narodu przetrwał to wszystko, a jego płomień wciąż odradza się i bucha w górę spośród zgliszcz. Im groźniejsza nawałnica, tym większy żar. Kiedy to mówię, mam w pamięci tę scenę, którą na pewno wielu z was oglądało na zdjęciu, kiedy po zniszczeniu Warszawy znana wszystkim postać Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża leżała na bruku Warszawy wśród tych zgliszcz z ręką wzniesioną do nieba i z głową skierowaną do nieba i z tym napisem Sursum Corda, w górę serca. Kiedy o tym myślę, wydaje mi się, że Polska jest w gruncie rzeczy przypomina tego Chrystusa, który ciągle upada pod ciężarem swojego krzyża i za każdym razem znajduje w sobie dość sił, żeby dźwignąć się w górę i iść dalej po swojej krzyżowej drodze. Dziękuję Państwu.
Przede wszystkim chciałbym podziękować za tak piękny wykład i poruszenie sprawy polskiej. Niemniej jednak ja dosyć uważnie śledzę politykę KPA, której pan jest jak gdyby przedstawicielem, jest pan doradcą KPA. I dosyć mnie zaskakują pewne sprawy. Mianowicie, czemu pan przypisuje nagłą zmianę stanowiska prezydenta Stanów czy najwyższych czynników? Czy faktycznie Kongres Polonii Polskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej wywiązuje się ze swojego, jak gdyby, swojej powinności, przedstawiając program działania prezydentowi, przedstawiając program działania Departamentu Stanu i tak dalej. Czy też jest to działanie jak gdyby doradcze i bez jak gdyby wielkiego programu. Mówił pan, że im są czynniki w partii republikańskiej, które uważają, że im gorzej dla Polski, tym lepiej jest dla Ameryki. Uważam, że takie postawienie sprawy jest bardzo, jak gdyby powiedzieć, prostackie. Jest bardzo, nie oddaje sedna sprawy. Ja osobiście odrzucam postawę taką, odrzucam stwierdzenie, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla Stanów. Niemniej jednak polityka Kongresu USA, Kongresu Polonii jest postawiona krzywo, jest nielogiczna, tak jak ja ją widzę. Mianowicie uważam, że źródłem tego jest nierozpoznanie, nie określenie podstawowej zależności między Moskwą a Warszawą, to znaczy podstawowej zależności rządu w Warszawie od rządu w Moskwie, od Kremla. Ta zależność, można powiedzieć, że Jaruzelski został zainstalowany podczas największego niebezpieczeństwa dla Moskwy, podczas gdy działała Solidarność, NSZZ Solidarność. I dlatego też Jaruzelski ma o wiele mniej możliwości manewru, o wiele mniej możliwości niż jego poprzednicy. Dlatego też wdawanie się w nim, z nim w jakieś przypisywanie mu możliwości manewru, przypisywanie mu możliwości niezależności.
Pytanie. Czy pan mógłby sformułować pytanie do prelegenta?
Więc ja chcę przedstawić najprzód punkt widzenia. To jest parę punktów, które chciałem właśnie poruszyć. Chodzi o to, że Jaruzelski, czy Kongres Polonii kieruje się polityką kija i marchewki, którą pan formułuje. Uważam, że ta polityka jest zgubna, dlatego właśnie, że się opiera na określonej dziedzinie możliwości rządu Jaruzelskiego. Uważam, że Moskwie zależy, żeby sprawa Polski nie była dyskutowana na forum międzynarodowym, żeby nie była dyskutowana w szczytach, bo tylko tam może się coś ruszyć, tylko tam może być zwarty nacisk na prawdziwego władcę w Polsce. Więc dlatego oddelegowuję pewne części, pewne wolności Jaruzelskiemu. Czekaj, poczekaj.
Próbuj sformułować pytanie konkretne, bo problem polega na tym, że jeśli każdy będzie po parę minut, to nie wyjdziemy stąd.
No więc podstawowa sprawa. W jaki sposób i czy jest określona możliwość Jaruzelskiego, możliwość zmiany podstawowych gospodarczych spraw, bo jak gdyby wolności, konkretne działanie, wolność Kościoła i tak dalej, to są wszystko są rzeczy, na które Jaruzelski ma pozwolenie od Moskwy, natomiast nie widać żadnego ruchu w sprawach gospodarczych. Jednakże to, co pan mówi, dowodzi, że chciałby pan, żeby Polsce przydano nowe kredyty, żeby przydzielono nowe pożyczki i jakie mamy gwarancje, że te rzeczy nie zostaną znowu zmarnowane, tak jak były zmarnowane 10 razy już od tego. Dziękuję.
Proszę pan, poruszył pan bardzo wiele tematów. Może zacznę od sprawy Jaruzelskiego. Niewątpliwie rząd jego nie jest suwerenny. Pole jego manewru jest ograniczone, ale my nie wiemy jak. My nie wiemy, gdzie biegną te granice i musimy się wystrzegać jednej rzeczy, żeby nie wpaść w pułapkę, że on tym argumentem operuje jako szantażem wobec własnego społeczeństwa i wobec Zachodu. My nie wiemy, gdzie ta granica przebiega. W moim przekonaniu on ma więcej swobody manewru, niż nam się wydaje. Gdyby Jaruzelski miał tę samą odwagę, którą okazał w 1956 roku Gomułka i Ochab, być może Solidarność w jakiejś formie kompromisowej istniałaby. Dlatego my oczywiście musimy brać pod uwagę, że to nie jest państwo suwerenne. I to ten argument pana kieruje się przeciwko maksymalistom na emigracji, którzy wysuwają takie żądania, jakby na przykład nie wolno nic zmienić, dopóki nie ma legalizacji Solidarności. Nie po to Rosja wywarła maksymalny szantaż na Jaruzelskiego, żeby pozwolić na legalizację Solidarności. To był powód, stan wojenny został ogłoszony pod olbrzymim naciskiem sowieckim. Albo wy to zrobicie, albo my to sami zrobimy. Więc nie można wysuwać postulatów, których istotnie ten człowiek, czy w ogóle jakakolwiek grupa nie może zrealizować. I mniej więcej wiemy, że na przykład nie ma mowy, pamiętam jak mi kardynał Wyszyński powiedział, ostatnia rzecz, na jaką reżim się zgodzi, to jest status prawny Kościoła, bo na to się nie zgodzi Moskwa. I ja nie będę tego się domagał, ja będę to wysuwał pro forma, ale ja wiem doskonale, że oni gotowi są tolerować Kościół, gniewnie, prawda, i tolerują, ale nigdy nie dadzą mu sankcji prawnej. I to samo było z Solidarnością. Wszystko się skończyło w momencie, kiedy Solidarność otrzymała sankcję prawną. To było wyzwanie dla Sowietów, a niestety Jaruzelski i Kania nie mieli odwagi, żeby się przeciwstawić. Kongres Polonii stara się odrzucić werbalizm, który polega na właśnie uchwalaniu takich żądań, żeby domagamy się legalizacji ponownej Solidarności. Można się domagać, ale to jest kiwanie palcem w bucie. Prawda? Uchwalanie uchwał nie ma nic łatwiejszego jak uchwalanie rezolucji na Bóg wie ilu zebraniach polonijnych. Tylko to ma taki sam dokładnie wpływ na rzeczywistość, co stawianie pasjansa. A my chcemy myśleć tak, jak myślą rozsądni ludzie w kraju. Iść etapami. starać się osiągnąć to, co w danej chwili jest możliwe do osiągnięcia. Naturalnie nie należy ani umniejszać, ani wyolbrzymiać wpływu Kongresu Polonii. Proszę pana, polityka amerykańska jest wypadkową nacisku różnych grup, które są o wiele silniejsze od naszych. Rząd amerykański, przynajmniej ten, liczy się z głosami Polonii. Mazeski może dostać się do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dostał się do sekretarza stanu. Jest przyjmowany, słucha go się. Ale to nie znaczy, żeby grupa polonijna mogła cokolwiek dyktować. My możemy tylko mobilizować nacisk. I to tylko wtedy, kiedy mamy za sobą zaplecze, którego niestety nie mamy. To znaczy mieć za sobą bardziej aktywną rzeszę polonijną, która z nami współdziała, która nas popiera, która jest narzędziem naszego działania. Prawda? Więc nie wyolbrzymiajmy tego. W tej chwili my chcemy przede wszystkim, żeby polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski się uaktywniła. Ma pan zupełną rację, że kredyty udzielane bez warunków byłyby takim samym nieszczęściem, co blokada kredytowa. Blokada kredytowa w stosunku do Polski jako jedynego kraju w całej orbicie sowieckiej doprowadzi do tego, że ta Polska będzie się cofać i cofać. Doprowadzi do nieprawdopodobnej pauperyzacji tego kraju. Cenę za to zapłaci naród i społeczeństwo. A natomiast udzielanie kredytów bez warunków, no to jest powtórzenie tego, co się stało przedtem. To znaczy chwilowa ulga, po której nastąpi jeszcze większe pogorszenie sytuacji. Nacisk jest na słowo warunki. Kredyty są instrumentem wpływu rządu amerykańskiego na wewnętrzny rozwój w Polsce. Jeżeli Stany Zjednoczone zajmą stanowisko całkowicie negatywne, skończy się ich wpływ, dojdzie do sytuacji, w której ten rząd, jaki on nie był, powie, my nie mamy nic do zyskania, nic do stracenia i dojdzie do izolacji tego kraju, do jeszcze większego uzależnienia go od Moskwy. Ja twierdzę, że każde z tych państw ma swoją pewną granicę, swobodę manewru. Wystarczy spojrzeć. Inną politykę prowadzi Czałoczesku, który ma tę odwagę, jakiej brakuje Jaruzelskiemu i który potrafił odrzucić warunki integracji sił zbrojnych rumuńskich i nic mu się nie stało, prawda? I tak samo jak Gomułka jednak wtedy miał ten piękny moment w swoim życiu, kiedy powiedział, my z pistoletem przyłożonym do ręki nie będziemy z wami rozmawiali. Dopóki nie cofniecie wojska, nie będziemy rozmawiali z wami. Ten człowiek na to się nie potrafi zdobyć. Prawda? I to trzeba, my nie wiemy, gdzie ta granica przebiega. I tak samo ludzie w kraju wyraźnie zajmują. Musimy próbować. Musimy robić próby. Musimy sprawdzać. Zobaczymy. Może tu, a może tam. To zależy w dużym stopniu także od warunków na przykład gospodarczych i od układu wewnętrznego sił. To, że nastąpiła amnestia, to nie jest zasługa Stanów Zjednoczonych. To jest przede wszystkim zasługa Solidarności. To jest uznanie faktu, że represje nie dają rezultatu. I trzeba posługiwać się środkami politycznymi. Prawda. Ale jakąż pan alternatywę wysuwa w stosunku do Kongresu Polonii? Że co, ma domagać się permanentnej blokady kredytowej? Czy ma domagać się tego, żeby sankcje pozostały, dopóki Polska nie będzie wolna? Dlaczego wobec tego nie zastosować ich wobec Niemiec Wschodnich czy Rumunii? Przecież to jest system daleko bardziej nieludzki od tego, co jest w kraju. Polska jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju oazą wolności, tylko spójrzmy na to trzeźwo, to nie jest zasługa kolejnych ekip rządowych, to jest zasługa tego, że społeczeństwo znalazło i wykształciło odpowiednie formy skutecznego oporu. Dlatego tylko w Polsce Kościół jest silny, wolny i zjednoczony, tylko w Polsce chłopi się obronili przed kolektywizacją, tylko w Polsce inteligencja wywalczyła sobie pewien margines wolności. Obserwujemy w tej chwili olbrzymie rozluźnienie cenzury na przykład. Ja ze zdumieniem widzę, że mój życiorys ze zdjęciem ukazuje się w wydawnictwie, które jest podlega cenzurze. Dlaczego? Bo prasa podziemna jest konkurencją i oni muszą rozluźnić cenzurę po to, żeby ludzie ich czytali. Prawda? Dlatego ukazują się dziś książki, które nie mogłyby się ukazać jeszcze parę lat temu. To jest zasługa Solidarności. Prawda? Polityka Kongresu jest jedna. Jak wspierać ruch podziemny? Jak wspierać nacisk społeczny w sposób skuteczny. Można to robić wtedy, kiedy nie jest się ślepym. Nie można, ślepy antykomunizm zwykle sprzyja komunistom najbardziej, bo on bije na ślepo. Na to, żeby życie mnie nauczyło, już teraz mnie nazywają niektórzy, prawda, że jestem miękki wobec komunizmu. To jest jednym z paradoksów mojego życia, bo niby przez 25 lat byłem wrogiem numer jeden Polski Ludowej i zdaje mi się, że nadal nim jestem. W każdym razie ja tam pojechać nie mogę nawet na dwa dni, prawda? I teraz okazuje się nagle, że jestem za miękki. prawda, wobec tych komunistów. No, są ludzie, którzy mają, nie mają poczucia humoru, prawda? Ale my staramy się, ja nie widzę alternatywy. Ja nie widzę alternatywy. Na pewno nie leży w interesie społeczeństwa polskiego permanentna blokada kredytowa i na pewno nie leży w interesie społeczeństwa impas polityki amerykańskiej wobec Polski. Bo jeżeli nic nie można zrobić, jeżeli wszystko ma się sprowadzić do tego, że wszystko ma być tak, jak jest, to przestaną się nami interesować. I wtedy także i znaczenie Kongresu Polonii będzie zerowe. My musimy iść z konstruktywnym, jakimś sensownym programem, który przemawia do poczucia interesu amerykańskiego. Prawda? My musimy mówić, to jest kraj strategicznie dla was ważny. I nie wolno tego lekceważyć. Musicie na to znaleźć więcej niż pół godziny raz na dwa miesiące. Prawda? W tym kierunku się, ale czy pan myśli, że ja mogę zapewnić pana, że my możemy to wymusić? My możemy tylko starać się oddziaływać w granicach naszych możliwości.
Chciałbym zadać pytanie, jakie warunki uważa pan za realistyczne do postawienia i do uzyskania w zamian za udzielenie dalszych kredytów w Polsce? Czy byłyby to warunki ekonomiczne, czy warunki ze sfery tylko politycznej?
Nie. Przepraszam.
Chciałbym też spytać, czy uważa pan, czy brane jest pod uwagę też pogarszanie się sytuacji gospodarki polskiej w chwili, w ciągu ostatnich 4 lat, kiedy import polski cały czas się zwiększa, kiedy w pewnym
sensie... eksport spada.
A eksport spada. Czy brana jest ta sytuacja?
Tak. Tak. Proszę pana, muszą być... Fundusz może stawiać tylko warunki natury gospodarczej, ale Ameryka ma 20% udziałów, a de facto ma wpływ dominujący. I dlatego Amerykanie mogą powiedzieć, my was będziemy popierali funduszu, jeżeli nie będzie w Polsce aresztowań, jeżeli nie będzie, jeżeli drzwi obrotowe ustaną, jeżeli przywrócicie organizacje i stowarzyszenia, które zostały zawieszone po... w chwili wprowadzenia stanu wojennego, jeżeli wypuścicie te resztę tych 13, tu się, no bo trzeba walczyć o każdego, prawda? I jeżeli będzie jakiś realny progres i realny postęp w tym tak zwanym dialogu, bo przecież są 3 warunki. Jeden warunek to jest amnestia powszechna i ta nastąpiła. Polska jest jedynym krajem bloku, którym jest w tej chwili, jeżeli to jest ścisła cyfra, 13 przestępców politycznych. Drugie, musi nastąpić, zaraz ten drugi, słucham? Pluralizm związkowy. I to jest warunek dość trudny, ale oni mogą tolerować na przykład dialog na szczeblu fabryki, czy tego. Mogą to tolerować, prawda? I trzeba w tym kierunku prowadzić nacisk. I najważniejsza rzecz, reforma gospodarcza. To jest najważniejsza rzecz, bo to jest bez jakiejś tej przywrócenia bardziej sprawnego systemu, no to Polska będzie beczką bez dna, prawda? I tylko wtedy, kiedy społeczeństwo poczuje i robotnik poczuje, że on nie pracuje na darmo, tylko wtedy można oczekiwać wyzwolenia z jego strony, no jakiejś energii, jakiegoś zapału, jakiejś chęci do pracy. Mnie się wydaje, że to są te najistotniejsze i najważniejsze warunki, które trzeba napierać, ale łatwiej wiązać te warunki z kredytami, aniżeli ze zniesieniem tych dwóch sankcji. I Stany Zjednoczone, jeżeli zajmą to stanowisko, że jesteśmy gotowi wam pomóc, ale wy musicie nam pomóc stworzyć lepszą atmosferę w Kongresie, lepszą atmosferę opinii tutejszej. Istotnie możemy coś jeszcze dla tego kraju tą drogą wydobyć. W każdym razie nie wolno nam prowadzić do izolacji tego kraju. Nie wolno nam prowadzić do jego odcinania od Zachodu. Czy ja odpowiedziałem na pana pytanie?
To znaczy, nie boi się pan takiej sytuacji, że może na skutek właśnie oddziaływania na opinię publiczną mogą być udzielone kredyty na przykład...
Bez warunków?